Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? 12 patriarchów. Bóg jest wieczny, a więc Bóg ma czas na realizację swoich planów i postanowień. Funkcjonowanie stworzonego świata, nawet najdoskonalszych wolnych istot, jakimi są ludzie, nie zmusza Boga do przyspieszenia jego działań ani do zmiany jego planów. Powołując Abrahama, powiedział mu, że chce utworzyć nowy lud i że w nim, w Abrahamie, chce mieć praojca tego ludu. To prawda, co w czasach Jezusa powiedział Jan Chrzciciel, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ale Bóg nie z kamieni tworzył lud wybrany, lecz kazał Abrahamowi czekać 25 lat na narodziny syna obietnicy, Izaaka. Potem żył jeszcze Abraham 70 lat. Izaakiem zajmowała się Sara, do której syn bardzo się przywiązał. Abraham czekał aż do śmierci Sary, zanim poczynił jakieś kroki, aby Izaaka ożenić, bo z niego przecież miał powstać ten lud, którego istnienie Bóg zaplanował. Abraham dożył czasów, gdy Rebeka urodziła Izaakowi bliźniaków, Ezawa i Jakuba. Umarł około 15 lat po ich narodzeniu i odszedł chyba niepewny, czy obaj będą protoplastami ludu, który był Bogu potrzebny, czy tylko jednego z nich Bóg wybierze. 100 lat Abraham wędrował po ziemi obiecanej, czekając na spełnienie się obietnicy, że będzie ojcem licznego ludu, i umarł świadomy, że na tej ziemi zostawia tylko Izaaka i dwóch jego 15-letnich synów. Izaak nie pomagał specjalnie Bogu w dokonaniu wyboru kolejnego ogniwa praojców Izraela. On swojego następcę widział prawdopodobnie w osobie Ezawa, którego szaleństwa chyba lubił, a w każdym razie najbardziej lubił te myśliwskie przysmaki, jakie Ezaw mu przyrządzał. Pewnie nie wiedział, że Ezaw pozbył się praw starszeństwa, na którym mu nie zależało, a które nabył od niego Jakub i dlatego postępnie zdobył błogosławieństwo ojcowskie oraz władzę nad całym klanem. Bóg tak reżyserował wypadkami, że Jakub musiał uciekać, a tam, gdzie trafił, czekano na niego z otwartymi rękami. A przy okazji spełniło się coś, na czym Bogu zależało, bo Bóg wyraźnie nie chciał, aby praojcowie wybranego ludu zbyt szybko pomieszali się z mieszkańcami Kanaanu, czyli ziemi obiecanej. Jakub na 20 lat trafił do swego wuja Labana, który pewnie sądził, że Jakub już przy nim pozostanie. Ezaw w tym czasie zaczął organizować swój własny lud, lud Edomu. Opuścił nawet ziemię obiecaną i osiadł na południe od niej, na polu w Kanaanie, gdzie Abraham rozbił swój pierwszy namiot, pozostał sam Izaak. I to prawie niewidzący, który nie mógł być pewny, czy Jakub wróci, ale wierzył Bożemu Słowu, że jak mu to Bóg powiedział: ja będę z tobą i będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, który mi służył. Jakub jednak wrócił, bo tak Bóg zaplanował. Izaak najpierw usłyszał, że Jakub wrócił, że ma dużo dzieci i duże stada bydła. Izaak chyba nawet nie pamiętał, że Ezaw 20 lat wcześniej postanowił zgładzić Jakuba. Cieszył się, że spotkanie braci odbyło się spokojnie. Cieszył się, że wkrótce zobaczy syna i wnuki. I znowu czekał, słuchając wieści, które poprzedzały przybycie Jakuba do niego. Pierwsza wiadomość nie była radosna. Usłyszał, że Jakub osiedlił się koło Sychem. Pędził spore stada, bo teść, brat jego żony, pozwolił mu je zabrać jako zapłatę za pracę i źródło utrzymania rodziny. Osiedlił się niedaleko miasta, może nawet pamiętał, że tam kiedyś żył także Abraham. Miał jedyną córkę, Dinę, którą urodziła jego pierwsza żona Lea. Dziewczyna poszła do miasta zobaczyć, jak w nim żyją kobiety, co robią, jak się ubierają. Zobaczył ją tam chłopak, Sychem, syn Hamora, księcia tego miasta państwa, od którego Jakub zresztą kupił kawałek ziemi, aby namioty i zagrody dla bydła postawić na swoim. Chłopcu bardzo się podobała Dina. Jako syn miejscowego władcy był przyzwyczajony brać wszystko, co mu się podoba. Porwał też dziewczynę i choć ją potem puścił i nawet za nią razem z ojcem przyszedł prosić, aby mu ją dano za żonę, to mleko już się wylało. Dziewczyna była znieważona i bracia postanowili ją pomścić. Najpierw powiedzieli, że nie mogą wydać siostry za nieobrzezanego. Zażądali obrzezania wszystkich mężczyzn w mieście. Sychem i jego ojciec przekonali mężczyzn, by to zrobili, a gdy trzeciego dnia po zranieniu byli wszyscy w gorączce, Symeon i Lewi, bracia Diny, weszli do miasta, wymordowali wszystkich mężczyzn i obrabowali ich domy. Jakub musiał uciekać, opuścić to miejsce, aby ludzie z sąsiednich miast nie pomścili pomordowanych. Bóg polecił mu udać się do Betel, gdzie mu się objawił, gdy był w drodze do Labana. Przed wyruszeniem jego karawany do Betel Jakub dokonał oczyszczenia swoich ludzi z religii i kultu, w jakich wyrośli w domu Labana, w Paddamaram. Polecił więc wszystkim swoim ludziom: usuńcie spośród was wizerunki obcych bogów, jakie macie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty. Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem. Oddali więc Jakubowi wszystkie wizerunki obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je pod terebintem w pobliżu Sychem. W Betel Bóg ukazał się Jakubowi po jego powrocie z Paddamaram i błogosławiąc mu powiedział do niego: imię twe jest Jakub, ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael. I tak otrzymał imię Izrael. Po czym Bóg rzekł do niego: ja jestem Bóg Wszechmocny, bądź płodny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodzą się z ciebie. Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie i twemu przyszłemu potomstwu. Dam ten kraj. Potem Bóg oddalił się od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawiał. A Jakub ustawił stelę na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówił, stelę kamienną, i składając ofiarę płynną, wylał na nią oliwę. Bóg oddalił się. Sanktuarium w Betel jest miejscem objawienia się Boga i komunikacji między niebem i ziemią. Ale Bóg nie zatrzymuje tam Jakuba, aby wreszcie powrócił do swojego ojca Izaaka i stał się kolejnym ogniwem rodu Abrahama, z którego pochodzić będzie Boży lud, którym Bóg posłuży się do odnowy wszystkich ludów i narodów. Jakub wyruszył do ojca. W drodze, gdy zbliżali się do miasteczka Efrata, czyli późniejszego Betlejem, brzemienna Rachela, druga bardziej kochana żona Jakuba, zaczęła rodzić. Urodziła syna, ale przy porodzie zmarła. Nazwała go Benoni, syn mojej boleści, ale Jakub zmienił to imię na Benjamin, syn prawicy, co mogło też znaczyć syn szczęścia. A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli przy drodze do Betlejem. Przed spotkaniem Jakuba Izraela z jego ojcem Izaakiem Księga Rodzaju wylicza 12 patriarchów. Synów Jakuba było 12. Synowie Lei, pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Izachar i Zabulon, synowie Racheli, Józef i Beniamin, synowie Bilchy, niewolnicy Racheli, Dan i Neftali oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei, Gad i Aser. Są to synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Paddam Aram. A potem Jakub przybył do ojca swego Izaaka, do Mamre, do Kirjat Arba, czyli do Hebronu, gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem i Izaak. Izaak miał wtedy 180 lat. Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości i pochowali go jego synowie Ezaf i Jakub. Zanim Jakub dotarł do Izaaka, stała się jeszcze jedna rzecz niegodna. Najstarszy syn Jakuba, Ruben, przespał się ze swoją macochą, służącą Racheli, Bilchą. Dlatego nie pełnił już roli przywódcy w stosunku do pozostałych braci. Kolejni według starszeństwa synowie Jakuba, Symeon i Lewi, jak już wiemy, dokonali mordu osłabionych mieszkańców Sychem. Oni także pozbawieni byli przewodniej roli. Pełnił ją dopiero Juda, kolejny według starszeństwa syn Jakuba oraz szczep, który od niego pochodził. Uprzywilejowany był także szczep Józefa, pierworodnego syna Racheli. Dowiemy się o tym wszystkim, czytając zakończenie Księgi Rodzaju, zawierające błogosławieństwo synów wypowiedziane przez umierającego Jakuba. Bóg, który powołał i prowadził Abrahama, ćwiczył go w cierpliwości, a potem podobnie kierował krokami Izaaka i Jakuba, musiał teraz uformować tych 12 patriarchów stanowiących jedno pokolenie. Nie było to zadanie łatwe, bo poznaliśmy już, do czego byli zdolni najstarszy Ruben, a także Symeon i Lewi. Historia Józefa, syna Jakuba i jego ukochanej żony Racheli zdradza, do czego ci patriarchowie byli zdolni. Nienawidzili Józefa szczególnie za to, że gdy pasł z nimi trzodę ojca, informował go o ich zachowaniu, o tym, co ludzie o nich mówili. Nienawidzili go także za to, że ojciec kochał go szczególnie i specjalnie się o niego troszczył, sprawiając mu nawet inne, lepsze ubranie. Sam Józef dość naiwnie, a może nawet z pewną próżnością, opowiadał braciom sny, które zapowiadały jego przyszłe wyniesienie. Jego opowieści nie zawsze nawet podobały się także Jakubowi. Wiemy, co bracia zrobili Józefowi, bo to doskonale świadczy, do czego przynajmniej niektórzy z nich byli zdolni. Pewnego razu ojciec wysłał Józefa, aby zobaczył, co u nich słychać. Paśli bowiem trzody dość daleko od domu. Józef z trudem ich odnalazł, ale gdy go tylko z daleka zobaczyli, postanowili go zabić, a ojcu przesłać jego zakrwawione ubranie, z wiadomością, że dzikie zwierzęta go napadły i pożarły. Gdy się zbliżył, napadli na niego, zdarli z niego ubranie i tymczasem wrzucili go do pustej studni. Kiedy zabrali się do posiłku, zobaczyli karawanę kupców izmaelskich kierujących się do Egiptu. Wtedy Juda zaproponował, co nam przyjdzie z tego, że go zabijemy. Sprzedajmy go. I tak zrobili. Ojcu natomiast posłali jego zakrwawione ubranie i Jakub uwierzył, że na zawsze utracił ukochanego syna Józefa. Bracia Józefa także przeżywali wyrzuty sumienia z tego powodu, co zrobili swojemu bratu. Nikt nie wiedział, że Bóg w ten sposób przygotowywał to, co miała przynieść przyszłość.